Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry.
To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
A dzisiaj będziemy o czym rozmawiali, Małgorzata?
Dzisiaj będziemy rozmawiać o szkołach, o szkole.
Ale już był taki odcinek u nas w podcaście o szkole. Dlaczego chcesz jeszcze raz gadać o szkole? Już chyba ustaliliśmy, że szkoła to dramat i że...
Tak ustaliliśmy,
tak
no co?
Tak się wydaje, nie? Nie? To nie tak?
Nie, to nie tak. Aha. Dzisiaj będziemy rozmawiać szkoła prywatna czy szkoła publiczna?
No właśnie.
Jaką
szkołę wybrać? I ja od razu na początek zasunę czymś takim, że według Seta Godina to w ogóle żadną.
No proszę.
No tylko po prostu zastanowić się, w jaki sposób nauczyć dziecka rozwiązywać skomplikowane problemy, dobrze komunikować i przewodzić ludziom, nie? Leadership. Mhm. Co ty na to?
Czyli taka edukacja domowa.
No. Znaczy ja w sumie nie wiem, czy Seth Godin swoje dzieci wychował w domu, bo on o tym za dużo nie chce opowiadać. Natomiast on zawsze enigmatycznie na pytania o edukację swoich dzieci odpowiada, że udało mu się osiągnąć te cele, które sobie założył. Mhm. Czyli wiesz.
No edukacja domowa jest...
Jest jakimś wyjściem.
Natomiast no, trzeba na pewno temu poświęcić o wiele więcej czasu, mieć ten czas.
No, znaczy nie będziemy dzisiaj rozmawiali o edukacji domowej. Jeżeli chcecie, żebyśmy porozmawiali o edukacji domowej, dajcie nam znać email@gosiajerzy.pl i wtedy będziemy wiedzieli i zaplanujemy to sobie. Natomiast my nie mamy żadnych naszych doświadczeń własnych z edukacji domowej.
Nie, aczkolwiek rozważaliśmy też edukację domową.
Poważnie rozważaliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że jednak nie chcemy tego robić. Natomiast mamy nasze doświadczenia, o ile nasze córki jeszcze nie były w szkole, tak naprawdę, no bo dopiero w zerówce Helena jest, to mamy nasze jakieś tam przeżycia związane z placówkami edukacyjnymi, prywatnymi i publicznymi. Ja jeszcze mogę dodać, że ja jak byłem w wieku szkolnym, to też trochę pochodziłem do szkoły publicznej, a trochę pochodziłem później do szkoły prywatnej w zupełnie innym kraju i w ogóle, no.
Ja chodziłam tylko do szkoły publicznej.
No więc o tym dzisiaj pogadamy, tak? I będziemy dzisiaj o tym rozmawiali w jakim kontekście? W sensie chcemy obalić mit, że prywatna szkoła lepsza, czy chcemy obalić mit, że publiczna gorsza? Jak to jest?
Nie będziemy obalać dzisiaj
mitu.
Po prostu sobie porozmawiamy co o naszej opinii na ten temat.
No to
tak?
Dawaj, jaka jest twoja opinia?
Ja najpierw powiem, jakie ja mam w ogóle, miałam powiedzmy, tak, wyobrażenia na ten temat.
Dawaj.
Bo teraz już moje wyobrażenia
się zmieniły.
Po doświadczeniach naszych się zmieniły, więc... Więc bardzo długo uważam, że szkoły prywatne są po prostu lepszym miejscem dla edukacji dziecka. Ponieważ program jest ciekawszy, jest mniej dzieci.
A czekaj, czy mogę się zatrzymać przy tym programie? Na jakiej podstawie, będąc rodzicem, oceniasz ciekawość programu? I czy to chodzi
wiesz
o to,
co, to
żeby...
Nie, to chodzi w kontekście, że na przykład jest więcej godzin języków obcych, tak? Albo jest więcej zajęć ruchowych.
No tak, ale
różnych,
czy, ale
tak?
Czy,
właśnie
jak
może
mówisz...
być basen albo jakieś inne zajęcia.
No dobra, ale czy jak mówisz, że ciekawszy jest program, to masz na myśli ciekawszy program dla ciebie czy dla dziecka?
W sumie program to powinien być, jakby obowiązuje ten sam program, tak? Tylko on jest inaczej podany. Przez to, że w szkole prywatnej masz mniej dzieci w klasach, często są to też programy autorskie, jest bardzo dużo przecież, tak prywatna szkoła może być też różna, tak? I są to programy autorskie, być może też jest po prostu na to więcej czasu, żeby dzieciom w ciekawy sposób przekazać materiał, który jest do przekazania dzieciom, do przekazania w sumie, no do jakiegoś takiego wspólnego przepracowania.
No.
Jest mniej na pewno formalności. One są pewnie takie same, ale no takie same, jeśli chodzi o wymogi Ministerstwa Edukacji. Natomiast... No jest jednak taka mniej formalna atmosfera.
Ale przypominam, że cały czas rozmawiamy o tym, co Małgorzacie się wydawało, zanim tak. zdobyła swoje tak doświadczenie.
Tak mi się wydawało. No. I miałam taką wizję tej szkoły publicznej, ponieważ jak to Jerzy twierdzi, czytam nagminnie newsy, więc też dodatkowo...
Ale poczekaj, czytasz
ale
czy
nie? Nie tylko.
Bo to, co ja
nie
twierdzę,
tylko z czytania newsów, tak. ale też z opowieści znajomych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i cóż, powiedzmy, w takich starszych klasach. No, jest po prostu trudno, tak, że program jest przeładowany, jest bardzo dużo zadawane do domu dzieciom, że mają po prostu mało ruchu, że nie ma za dużo lekcji na przykład języków, które ja uważam za bardzo ważne w edukacji dziecka. No i tak właśnie sobie myślałam, że to po prostu nie jest fajne miejsce, że jakby nie ma tutaj czasu na takie takie indywidualne potraktowanie dziecka i że jest po prostu pęd za realizacją programu. No i albo jesteś, tak, albo jakby w tym, tak, gonisz razem ze wszystkimi, no tak, jesteś, no. albo ciebie nie ma.
No ja tu zrobię pewną pauzę, tak, no bo żeśmy rozpoczęli w ogóle ten odcinek od rozmowy o domowej edukacji, nie? I ja tak sobie myślę, że to wszystko, co powiedziałaś, oczywiście to no tak pewnie było tak, no bo to jest jakieś twoje doświadczenie, ale ja sobie myślę, że na przykład to, co jest, co się wielokrotnie pojawia w tych właśnie rozważaniach, czy szkoła prywatna, czy publiczna, która lepsza, która gorsza i dlaczego i tak dalej, to że dużo z tego jest, znaczy z jednej strony należy sobie zdawać sprawę z tego, że ci wszyscy ludzie, którzy o tym piszą, to zazwyczaj ci, którzy wysłali dzieci do szkoły prywatnej, będą bronili, że ta prywatna jest dobra, a ci, co wysłali do publicznej, będą bronili, że ta publiczna jest dobra, nie, no bo muszą sobie jakoś to zracjonalizować, że takiego akurat wyboru dokonali, to jest raz. I co z tego, że to sobie umieszczą w internecie, czy gdzieś tam, to nie ma znaczenia, tak, no bo zasadniczo to jest dalej opinia i jak to się mówi, to się nazywa taki dowód anegdotyczny, czy anegdotalny, no nie wiem, no taki w sumie, że jest to, nie należy tego jakoś przesadnie brać pod uwagę jako jakiegoś, wiesz, badawczego materiału. A dodatkowo jeszcze chciałem się odnieść do tego, że program przeładowany, czy że się goni, czy że te zajęcia są zadawane do domu i tak dalej, że no, pewnie tak jest, tak, no, dużo ludzi o tym opowiada, ale ja tak sobie myślę, że dużo... Zależy od rodziców, to znaczy jeżeli rodzice na przykład uważają, że dziecko powinno odrabiać te dodatkowe, wiesz, lekcje, no to wtedy będą odrabiali lekcje, ale równie dobrze można podejść do tematu inaczej, powiedzieć, dobra, no moje dziecko, ja uważam, że jest zadawane za dużo i nie będę w związku z tym zmuszała mojego dziecka do odrabiania. Co ty na to?
Tak też można, możesz spróbować tak zrobić już niedługo.
Znaczy ja myślę, że to jest jakaś metoda walczenia ze złą organizacją danej publicznej placówki, ale też wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszystkie szkoły publiczne są złe i wszystkie prywatne są dobre, albo odwrotnie, że wszystkie prywatne są złe, a wszystkie publiczne są dobre, że jak ze wszystkim w życiu. Są niektóre szkoły prywatne dobre i niektóre szkoły publiczne, które są dobre i dużo zależy od tego, czego szukasz w tej szkole i dużo zależy od twojego podejścia do tej szkoły i od tego, czy będziesz zwracała uwagę właśnie na zajęcia sportowe, językowe, a może nie będziesz na nie zwracała uwagi, a może dojdziesz do wniosku, że możesz rano godziny pobiegać ze swoim dzieckiem i nie będziesz miała takiego fokusa na
to. Wiesz,
to
właśnie o tym chciałam powiedzieć, no. Bo myśmy mieli taką dyskusję i ja się zastanawiałam głównie ja nad tym właśnie, no. Czy dobrym wyjściem będzie szkoła publiczna, czy szkoła prywatna i szukałam informacji na ten temat. No i twoje podejście, no tak trochę mnie wytrąciło z tego rozważania, bo tak naprawdę powinniśmy też wziąć pod uwagę, tak, jaki styl życia nam bardziej odpowiada.
No więc właśnie.
No, no.
No i tyle. No i teraz, ale to pociągnij
znaczy?
Dalej ten temat tego stylu życia. No, co masz na myśli?
No bo jeżeli wybór prywatnej szkoły jest okupiony jeżdżeniem gdzieś daleko, tak? Czyli no. spędzaniem tego czasu w samochodzie.
To hello, hello, bo myśmy to testowali dwa razy, tak? Najpierw przy okazji przedszkola Heleny, na samym początku jej kariery przedszkolnej, a potem całkiem niedawno przy okazji zerówki. My nie lubimy jeździć samochodem. My nie uważamy, że jeżdżenie samochodem wspólnie to jest dobrze spędzony czas. I znowu ja rozmawiałem z kilkoma osobami, jak się tam zastanawialiśmy nad tymi tematami i ludzie mają bardzo różne opinie. Niektórzy mówią, że tak, to jest fajnie spędzony czas, możemy sobie pogadać, mogę się wielu rzeczy dowiedzieć od mojego dziecka w tym czasie. I okej, my to szanujemy, znaczy ja to szanuję, ale no u nas w rodzinie to się nie sprawdza.
Nie, to się nie sprawdza, ale w sumie powinnam zacząć od czegoś innego, tak. Powinnam zacząć od tego, że miejsce, do którego będzie chodziło nasze dziecko, powinno być osadzone
w społeczności,
w której my żyjemy, wśród osób, które znamy, wśród dzieci, które zna nasze dziecko, i wyjmowanie nagle, tak, tego dziecka ze środowiska, w którym jest i w którym się czuje dobrze, w którym jest mu fajnie, tylko dlatego, że...
Że jest więcej zajęć z angielskiego.
No, tak, to nie jest dobre wyjście. Nie. I to uważam, powinno się brać pod uwagę, rozważając właśnie wybór placówki, tak? Czy szkoła publiczna, czy prywatna.
No i co, czyli, no ale czyli krótko mówiąc, jakby chcieć to jakoś ubrać w jakąś definicję, to co, jeżeli masz dom na środku pustkowia i zasadniczo i tak wszędzie wozisz samochodem dziecko i to dziecko nie jest w jakiejś społeczności zahaczone, bo jest to dom na środku pustkowia, no więc ciężko, żeby na środku pustkowia była jakaś społeczność, w sensie, wiesz, no tam znacie się z sąsiadami może i to wszystko.
Myślę, że lepiej się odnajdziesz nie ma znaczenia, tak? Tak?
Natomiast wtedy... jeżeli mieszkasz gdzieś, gdzie gdzie jest to jakieś miasto, tak? Albo nawet tak jak u nas, no to jest małe miasteczko, gdzie my tam mamy już jakąś naszą tam małą tutaj mikrospołeczność, znamy ludzi z placu zabaw, znamy ludzi, którzy tutaj w okolicy mieszkają i tak dalej. I jest szkoła, do której można posłać dziecko, do której można pójść na przykład na piechotę, i rozważamy oprócz tego szkołę prywatną, do której się dojeżdża 15 minut samochodem, to lepiej przejść na piechotę, bo to jest naszym zdaniem lepiej spędzony czas z jednej strony, a z drugiej strony właśnie się nie wyciąga dziecka z tego mikrokosmosu, w którym ono już istnieje, tak? I nawet za cenę tego, że być może trochę będzie trudniej logistycznie, bo trzeba będzie zajęcia z angielskiego sobie samemu na przykład zorganizować, albo nie wiem, na basen zawieźć dziecko, a tam w tej szkole prywatnej to ten basen może gdzieś być już zorganizowany, to jednak ta różnica taka właśnie mikrospołecznościowa i niewyciągania dziecka z tej mikrospołeczności robi nomen omen dużą różnicę.
Nie, robi bardzo dużą różnicę. Przede wszystkim dziecko się czuje lepiej. No. I też rodzice się czują lepiej. Tak, to znaczy, ale są też inni rodzice, którzy mają te same wspólne sprawy.
Tak.
Mogą sobie nawzajem pomóc. Oczywiście to nie jest tak, że w prywatnej tego nie ma, ale myślę, że jest pewnie trudniej zbudować taką społeczność.
Jeżeli ona nie jest nigdzie zahaczona jakoś tam geograficznie, nie? I z tym może być problem. No i co jeszcze? A dlaczego w ogóle, bo tak mówimy, że te dojazdy to się nie sprawdziły, a dlaczego ty uważasz, że dojazdy to jest coś słabego?
No, dla mnie to jednak jest stracony czas. No rozmawiamy sobie, tak, w tym samochodzie, ale no nie, to nie jest to samo. No jeżeli mam do porównania spacer, a jazdę samochodem, to jest to ogromna różnica. Jednak można się razem pobawić, ta rozmowa jest inna w innym otoczeniu.
Jak śnieg leży, to można się porzucać
na przykład
śnieżkami.
Tak.
No... No i ja myślę sobie też, że na przykład jak się rozważa te kwestie właśnie przebywania na przykład na dworze i tak dalej, no to jednak taki spacer do szkoły i ze szkoły, nawet jeżeli to jest 10-15 minut, no to jest jednak czas wspólnie spędzony na dworze i zarówno to się przyda rodzicowi czy rodzicom, jak i dziecku.
No dobrze, a gdyby taka szkoła była prywatna, taka szkoła była blisko.
Wiesz co, no to jest dobre pytanie, tak? No ja,
wtedy co?
Ja dużo rozważałem. Ja mam wrażenie, znaczy ja w ogóle dochodzę do takiego trochę wniosku globalnego, nie, że robienie rzeczy, które są wygodne dla rodziców, źle się kończy. Nie? W sensie, czyli jeżeli miałbym do wyboru szkołę publiczną, która jest osadzona właśnie od dawna w tej społeczności lokalnej, szkołę prywatną, która jest w tym samym mieście, ale mam... No to pewnie byłoby wygodniej powiedzieć sobie, a bo w tej szkole prywatnej to tam będzie więcej zajęć z angielskiego, więcej jakichś tam, nie wiem, dodatkowych zajęć, no to pośle tam, ale to jest wygodne dla rodzica, tak? I mam wrażenie, że nie powinno się iść tą drogą, tak? Tylko, że powinno się pójść tą drogą, że jeżeli na przykład masz ochotę, żeby dziecko rysowało, to lepiej sobie zwolnić godzinę czy dwie godziny w tygodniu, we własnym grafiku po to, żeby z dzieckiem usiąść, zaplanować, mm-hmm. że to jest nasza godzina wspólnego rysowania, zakładając, że umiesz mm-hmm. rysować oczywiście. Ale nawet jak nie umiesz, to warto wziąć pędzel czy tam kratkę i pobazgrać, tak? Bo to będzie lepiej spędzony czas z tym dzieckiem niż oddanie, wiesz, outsourcowanie tego mm-hmm. pyknie.
Czyli żeby nie zrzucać na szkołę.
Tak. No ja rozumiem, że
nauczenia dziecka pewnych umiejętności, tak. czy też nie wiem, spędzania czasu.
Tak, no na przykład, nie wiem, no masz ochotę, żeby to dziecko się twoje ruszało, tak, no to masz znowu do wyboru. Możesz puścić na zajęcia sportowe i ktoś inny będzie ten czas z tym dzieckiem spędzał, albo możesz wziąć to dziecko ze sobą i wspólnie pobiegać, czy wspólnie pojeździć na rowerze. I ja myślę, że... I już tu nawet nie wliczam tego, że za szkołę prywatną musisz zapłacić, a za publiczną nie, na przykład, mm-hmm. nie? Bo to jest też coś takiego, co się bierze pod uwagę w tych rozważaniach, mm-hmm. ale zakładając, że cię stać na tą szkołę prywatną i w ogóle ci nie robi to różnicy żadnej, nie? No to ten czas wspólnie spędzony z dzieckiem na robieniu tych dodatkowych rzeczy będzie moim zdaniem cenniejszy niż najlepiej zorganizowany program nauczania, jakaś najbardziej popularna szkoła i metoda po prostu edukacyjna, jaka w danej chwili jest. Co więcej, no zwróć uwagę na to, że myśmy chodzili do szkół takich normalnych, nie publicznych i jesteśmy w porządku ludźmi, tak? Nie jesteśmy, nie skończyliśmy źle. Na razie.
Czekaj jeszcze.
Na razie. więc mam wrażenie, że nasze dzieci też nie skończą źle, jeżeli będą chodziły do szkoły publicznej. Co więcej, wydaje mi się, że te problemy, które szkoła publiczna ma z przewidywaniem przyszłości, jeśli chodzi o to, czego warto dzieci nauczyć, wszystkie szkoły prywatne też mają. Nie wierzę w to, że metodyka Montessori, którą wymyśliła sobie Maria Montessori kiedyś tam dawno temu, bierze pod uwagę wyzwania 2021 roku. Absolutnie, nie? I myślę sobie, że znowu to nie jest tak, że da się outsourcować to. To znaczy, jeżeli rodzice zdają sobie sprawę z tego, czego chcą nauczyć dzieci, i tu jest niestety trudna rzecz, bo się trzeba zastanowić, czego chcemy nauczyć te dzieci, nie? No ale załóżmy, że już mamy to przemyślane i dochodzimy do wniosku, okej, no to chcemy te nasze dzieci nauczyć kontrolowania swoich emocji na przykład, tak? I bycia, rozwiązywania skomplikowanych problemów i na przykład skomunikowania dobrego, nie? Załóżmy, że sobie takie cele zakładasz, bo uważasz, że to w przyszłości się sprawdzi. Natomiast ty nie wiesz, czy się sprawdzi programowanie w Perlu, czy w dotnecie, czy w czymś tam, bo zasadniczo nie jesteś wróżką, no i nie wiesz, czy za 10-15 lat Perl to jeszcze będzie istniał, czy będzie coś innego. No i zakładasz, że będziesz uczyła dzieci tych soft skilli, to wystarczy, że w rodzinie będziemy to wiedzieli, tak? I niezależnie od tego, do jakiej szkoły dziecko poślemy, to będziemy zwracali uwagę na to, czy ono się tego uczy w tej szkole, czy nie. I będziemy poświęcali większą naszą uwagę jako tych ludzi, którzy pokazujemy drogę naszym dzieciom trochę życiową, nie? I to my będziemy jak gdyby towarzyszyć tym naszym dzieciom i wiesz, no jeżeli będą zajęcia z kucia na pamięć jakichś głupot, które można sobie w Google znaleźć, możemy powiedzieć dziecku, olej to, nie? To ci się w przyszłości nie przyda. No i dobra, dziecko dostanie dwóje, tak? No i trudno, nie? I znowu dużo rodziców zwraca uwagę na te oceny, że to jest takie ważne, bo im się wydaje, że później to coś. To jest nieprawda, tak? Można się skupić na ocenach, można się skupić na umiejętnościach, tak? No i to jest wybór znowu rodzinny, czy to się zrobi, czy nie. No mów.
Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że dzisiaj uważam większą ilość dzieci za atut.
Tak, ja też tak uważam.
Aha, uważam, że jeszcze... taki, że jeżeli masz większy, szerszy przekrój społeczny, że tak, szerszy przekrój społeczny, tak jak w szkole publicznej, to to jest lepiej.
No pewnie, ja też tak uważam. A co więcej, są badania, ja sobie czytam teraz taką książkę tego Kahnemana, która się nazywa Thinking Fast and Slow. I on tam przytacza badania, które tam już nie pamiętam, kto robił, natomiast które były prowadzone, czy odnośnie błędów statystycznych i pojmowania tego, w jaki sposób się interpretuje pewne statystyczne jakieś tam dane, tak? I on pokazuje na przykład na przykładach, że w Stanach Zjednoczonych w danym tam momencie, chyba w latach 80. czy 90. jakoś tak, panowało przekonanie właśnie, że to, co powoduje, że dzieci sobie lepiej radzą na studiach, to jest mniejsza ilość dzieci w klasach, nie? Mm-hmm. I to było poparte, to było na podstawie jakichś tam badań statystycznych, które były, znaczy w sensie analiz statystycznych, oczywiście wyników tam jakichś egzaminów, które były prowadzone. No i teraz on pokazuje, że to był błąd, bo tam, bo zadali źle pytanie po prostu, tak? Czyli pytanie, które było zadane, brzmiało: jakie szkoły gwarantują lepsze wyniki na danych egzaminach? I on tłumaczy, że to jest tylko pół pytania, które się zazwyczaj zadaje w ten sposób. Drugie pół, które trzeba zadać, to jakie szkoły mają najgorsze wyniki na egzaminach? I tego pytania już nikt w Stanach wtedy nie zadał. I tam Ministerstwo Edukacji Amerykańskiej uznało, że no, to mniejsze klasy są lepsze. I to poleciało później tak, że to w ogóle były artykuły w prasie na ten temat i w ogóle, i lobbying, wiesz, i tak dalej. I prawo uchwalone odpowiednio i w ogóle ustawy i wszystko. No i okazuje się, że jak zrobili później tam, po jakimś czasie zrobili tą drugą część tych badań, nie? I zadali pytanie, jakie szkoły powodują najgorsze wyniki na egzaminach, to też wyszło na to, że małe. Że w sensie małe klasy też powodują najgorsze wyniki. No i jaki jest z tego wniosek? Że największa zmienność jest w małych klasach. Tak? Czyli, krótko mówiąc, jeżeli w małej klasie masz dobrego nauczyciela na przykład, no to będzie bardzo dobre będą wyniki, jak masz złego, to będą bardzo złe, tak? No więc jak gdyby, wiesz, zmienność jest duża, tak? Natomiast to nie znaczy, że wystarczy zrobić tą małą klasę i od razu będzie lepiej. I idąc dalej, duża klasa z lepszym nauczycielem lepiej sobie będzie radziła niż mała klasa ze złym, nie? I to są takie rzeczy, których sobie ludzie w ogóle nie zadają takich pytań, nie? No bo zresztą cała książka ta Thinking Fast and Slow jest na temat tego, jakie w ogóle, jak się dajemy nabierać sobie samym na, wiesz, niekompletne informacje, wyciągamy wnioski, których nie powinniśmy wyciągać i tak dalej. Więc ja myślę, że z tą właśnie refleksją w szkole to też warto sobie zadać zawsze tą drugą część tego pytania, tak? Czyli powiedzieć, nam się wydaje, że... No to dlaczego nam się to wydaje? I może zadajmy tą drugą część pytania też, czyli na przykład mniejsza klasa będzie lepsza, bo na przykład nauczyciel poświęci mojemu dziecku więcej czasu, to warto sobie zadać drugą część pytania, czy w ogóle moje dziecko potrzebuje tej większej ilości czasu. Bo pewnie będą jedne, wiesz, u jednych rodziców dzieci będą potrzebowały większej ilości tego czasu, bo akurat takie będą. A u innych będą potrzebowały mniejszej ilości czasu, bo sobie rozkminią to, tak? Same, tak? I na przykład, jak ja przynajmniej patrzę na Idę i na Helenę, to one są na tyle różne, że prawdopodobnie edukacyjne potrzeby też będą miały różne, tak? I to jest okej, tak? I dzieci są różne, nie? Nie tylko w ramach jednej rodziny dzieci są różne, ale w ogóle ludzie są różni, hello, nie? Więc takie wtłaczanie, wiesz, w jeden schemat jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No i tyle. Co tam dalej? A co cię w ogóle odwiodło od pomysłu, żeby robić edukację domową? Bo ja mam wrażenie, że tak w ogóle właśnie u podstaw rozważań edukacyjnych dla dzieci, no to, że edukacja domowa jest dobra, tak? I teraz... No, cały patent polega na tym, że no, żyjemy w takim świecie i w takiej ekonomii, w której ciężko jest tą edukację domową zrobić, no bo automatycznie wiąże się to z tym, że prawdopodobnie jeden z rodziców musi zrezygnować z działalności zarobkowej, nie? No bo ten czas trzeba poświęcić na edukowanie dzieci. No i czy nie masz wrażenia, że jak gdyby cała problematyka edukacji domowej sprowadza się w sumie do tego ekonomicznego wyboru?
Tak. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie o tej edukacji domowej no tak odsunął, powiedzmy. No to jak zapewnić dziecku w takiej edukacji domowej kontakty właśnie z rówieśnikami?
Tak, no, ale to nie, no to ja ci mówiłem, no, że można dbać o to. To są takie klubiki można, takich dzieci, oczywiście. Wiesz, w edukacji domowej, że oni się spotykają, tak? No, i...
no tak, ale no widzisz, no to musielibyśmy trochę zgłębić temat, może porozmawiać z ludźmi, którzy mają dzieci w edukacji domowej, jak to wygląda. No bo dla mnie to też musiałby być taki klubik, gdzie te dzieci no, chodzą cały czas, a się nie zmieniają, no nie ma rotacji.
Ale dlaczego? Ale na świecie nie ma rotacji, no w sensie to jest tak, że wiesz, no nie wiem, chodzisz do biura z danymi ludźmi, a za chwilę to są trochę inni ludzie, bo wiesz, bo jeden odejdzie z pracy, drugi wyleci, trzeci ma jakieś tam inne problemy. I w ogóle cały świat wygląda tak, no że wiesz, mało kto ci zapewni niezmienność tego środowiska społecznego.
No, ale to w takim razie, tak? Jak to się ma do tego, co powiedzieliśmy na początku, że dobrze jest, jeżeli jest szkoła osadzona w lokalnej społeczności, a tutaj teraz mówisz, że ta rotacja, tak, że to jest jednak dobre.
Nie, znaczy ja uważam, że... Znaczy mnie przed edukacją domową w ogóle nie wstrzymywało to, że dziecko nie będzie miało relacji społecznych. Ja uważam, że jeżeli znowu rodzice chcą zapewnić dziecku relacje społeczne, to zapewnią. Jeżeli rodzice chcą nauczyć dziecko grać na perkusji, to nauczą. No wiesz, no to jest tak, że... To jest twój wybór, tak? No możesz powiedzieć, o, to, wiesz, nie umiem tego zrobić, no jak nie umiesz, to się można nauczyć i to zrobić, nie? Natomiast no, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mają dzieci w edukacji domowej,
oni
mówią, że to jest okej, tak, no, że właśnie są grupy, które się spotykają po to, żeby się dzieci w ogóle mogły jakoś tam, wiesz, można też takie dzieci zapisać na jakieś tam zajęcia, tak, które się odbywają po prostu gdzieś tam na mieście, tak, no i tam się spotykają.
Masz rację, że najważniejszy tutaj jest ten aspekt właśnie taki ekonomiczny i tego, w jaki sposób dzisiaj jest społeczeństwo.
Ja po prostu, to co mnie przekonało, no to jest to, że wiesz, no mielibyśmy jeden dochód i jeżeli coś z tym dochodem by się stało, wiesz, no któryś z nas by nagle przestało zarabiać, no to byłby koniec, w sensie by trzeba było, wiesz, na gwałturety szukać jakiejś możliwości zarobkowej. Jak są dwa dochody, to jest zawsze trochę łatwiej, no bo wiesz, no, można się tymi dochodami wymieniać, nie?
No, tak.
No i to jest to, co... No ale też to jest tak, że jakbyśmy żyli w trochę lepszej, wiesz, w lepszym kraju, z lepszym rynkiem pracy i wiesz, i ze wszystkim lepszym, tak? No, czyli na przykład w Szwecji albo w Norwegii, to myślę, że wiesz. I jakby osłony społeczne, te takie państwowe byłyby trochę lepsze, to pewnie łatwiej byłoby taką decyzję podjąć,
no, nie?
No a tak musisz, wiesz, musisz myśleć za twoje państwo, nie? Krótko mówiąc, sobie taki, wiesz, assessment ryzyka robić za kogoś, no. Pozdrawiamy. No i tyle, tak? Więc edukacja domowa. Czyli co? Czyli właściwie jakbyśmy mieli dać jakąś naszą radę taką rodzinną odnośnie tego, czy warto rozważyć prywatną czy publiczną szkołę, no to nie warto tego rozważać w ten sposób, tylko raczej rozważać pod kątem
swojego stylu życia.
Po pierwsze, czy macie ochotę siedzieć w samochodzie, tak? Jeżeli lubicie jeździć wszędzie samochodem, to pewnie dowożenie dziecka do szkoły nie będzie dla was problemem. No my nie lubimy, nie? My wolimy pójść na piechotę, my wolimy pojechać rowerem, my wolimy pojechać na hulajnodze i wolimy spędzać ten czas, no
tak,
nie w samochodzie.
To mówisz z perspektywy właśnie kogoś, kto musi dowozić, tak? Jak ktoś mieszka w mieście dużym, no to ma pewnie taką szkołę prywatną gdzieś pewnie pod...
No ale no okej, okay, no to też tak, ale to jest też, ja myślę sobie, że w miastach jest trochę inna kwestia. Czyli masz, wiesz, coś takiego, że no załóżmy... Mieszkasz w dzielnicy A, a twoja wymarzona szkoła prywatna jest w dzielnicy B, to no już tak. Jest poza tą społecznością lokalną, o której żeśmy rozmawiali. Nawet jeżeli tam, wiesz, łatwo możesz dojechać, bo w 10 minut możesz dojechać, czy nawet przejść na piechotę w 20, tak? To jednak, jeżeli to nie jest w okolicy twojego osiedla, to już jest poza tą twoją lokalną społecznością, tak? No i myślę, że bardziej to tędy droga, tak? Czyli należy pamiętać, że jeżeli to dziecko będzie chodziło do tej szkoły trochę dalej, no to automatycznie będzie miało znajomych trochę dalej i nie będzie to już, wiesz, na tym samym podwórku, na którym tutaj pod blokiem coś tam, tak? Tylko to już będzie na tym podwórku gdzieś tam w innej dzielnicy, tak? Więc ja myślę sobie, że ta społeczność lokalna tu jest bardziej takim kluczem i dojazdy niekoniecznie samochodem, bo to mogą być tramwajem. Jeżeli to jest dojazd do innej mikrospołeczności, to moim zdaniem już jest źle, tak? W sensie jest gorzej niż jeżeli jest to gdzieś w okolicy. I druga sprawa, na którą byśmy zwrócili uwagę, to jest co? To jest to, że to finalnie rodzice decydują, czego się to dziecko ma nauczyć i zwracają uwagę i to rodzice decydują, czy będą na przykład brali pod uwagę oceny, które to dziecko z danego przedmiotu dostanie, czy nie, czy będą chcieli się tak zorganizować rodzice, żeby się poruszać razem z dziećmi, dzięki temu na przykład uprawiać więcej sportu, czy rodzice będą, bo można posłać dziecko do szkoły, w której nie ma języków obcych i jednocześnie załatwić te zajęcia językowe, co nie? Na przykład.
No tak, ale tutaj masz dodatkowe godziny zajęte, tak?
Tak, ale to mi, wydaje mi się, że wiesz, no da się to wszystko jakoś ze sobą połączyć, tak? No. A z drugiej strony ja też mam wrażenie, że szkoły publiczne dosyć szybko zauważają, tak? No, że są jakieś, wiesz, no, tutaj wymagania, znaczy są jakieś oczekiwania rodziców pod tytułem właśnie języki, coś tam i takie klasyfikowanie, że szkoła publiczna zawsze będzie ble, bo jest publiczna, to jest takie trochę, wiesz, no upraszczanie, tak krótko mówię.
To prawda. To też dzisiaj muszę powiedzieć, że można się porozumieć.
No pewnie. A właśnie, jeszcze jeden aspekt właśnie, o którym ja też Małgorzacie wtedy mówiłem, bo jak myśmy tam się zastanawiali odnośnie szkoły, ja zawsze mówiłem, że właśnie, że jeżeli ludzie mają problem ze szkołą publiczną, to zazwyczaj dlatego, bo na przykład no, ta szkoła publiczna nie realizuje pewnych rzeczy, które ci rodzice prowadzający tam swoje dzieci by chcieli, żeby się działy i że bardzo często to jest kwestia pomysłów, to znaczy zamiast siedzieć i czekać, aż ktoś wpadnie na pomysł, na który myśmy już wpadli, to można po prostu ten pomysł przekazać, tak? Na zasadzie przyjść do pani nauczycielki w szkole i powiedzieć, dzień dobry, no ja tu mam taki pomysł na to, żeby te zajęcia trochę inaczej wyglądały i zaserwować, zrobić trochę swojej takiej pracy i zaserwować kilka zmian, które można byłoby wdrożyć i poczekać, aż ta pani nauczycielka to przemyśli, przetrawi. Myślę, że jest niewiele osób na świecie, którzy generalnie uczą w szkołach i jednocześnie będą takimi chamami, że ci powiedzą, nie, dla zasady. Tak? Natomiast jak będziemy siedzieli, się zrzymali, a podejrzewam, że większość ludzi siedzi i się zrzyma po prostu, tak? Że kurde, dlaczego oni tego tak nie robią? Ale nie powiedzą, nie? Cześć, bo ja bym chciał, żebyście to tak robili, nie? Tu mam taki pomysł, nie? Że fajnie by było, jakby na przykład w piątek zajęcia były na dworze, nie? Albo i dopóki tego nie powiesz, to się nigdy nie stanie. Mhm. A jak już powiesz, to też to nie jest tak, że to się ma stać następnego dnia, tak? Trzeba dać trochę czasu tym ludziom, żeby oni się dostosowali do tego, żeby to przemyśleli, żeby może, nie wiem, może zebrać kilku rodziców, którzy też by tak chcieli, tak? I powiedzieć, dobra, no to mamy taki pomysł, jest no tu nas, wiesz, 5 w grupie 20-osobowej na przykład, nie? To już jest zupełnie inna rozmowa niż, wiesz, siedzisz w domu i się zrzymasz i złorzeczysz na szkołę publiczną. Ja myślę sobie, że to jest lepszy pomysł, tak? No i druga sprawa, no to właśnie, żeby się zastanowić też nad tymi swoimi priorytetami, tak? No jeżeli, nie wiem, no nauka biologii nie jest dla nas najważniejszą rzeczą, to się nie obrażać na dziecko, że ma dwóje z biologii na przykład, po prostu. I zamiast tego spędzić miło czas na dworze, jeżeli lubicie spędzać miło czas na dworze. No. Chcesz coś dodać jeszcze?
Nie, już wyczerpaliśmy tak, temat.
Czyli co, my jesteśmy fanami prywatnej szkoły, czy publicznej, czy żadnej?
Nie no, jesteśmy fanami dopasowania
szkoły do stylu życia.
Do naszego stylu życia, tak.
Tak. Pozdrawiamy. I zapraszamy na naszą mailing listę gosiaijerzy.pl i tam na górze w menu można się zapisać. Pa!